Przybądź, Duchu Święty, Duchu Światłości, Duchu Miłości, Duchu Pocieszycielu i Uświęcicielu, ze swoją łaską, ze swoją świętą obecnością, przybądź do naszych serc, do naszego życia. Uczyń w nas miejsce na obecność tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Daj nam dar mądrości, roztropności, umiejętności, męstwa, abyśmy potrafili na drogach tego świata być czytelnym znakiem przynależności do Jezusa. Przybądź, Duchu Święty. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Swoją posługę przed mikrofonem rozpoczyna ojciec Piotr. Państwa zapraszam na katechezę. Dzisiaj uroczystość objawienia Pańskiego. Ten ostatni oddech czasu okresu narodzenia Pańskiego. Jest to dzień historycznie sięgający bardzo dawnych czasów, należy do najpierwszych, które uświęcił Kościół na wschodzie. Ślady spotykamy już w III wieku. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia. Na zachodzie uroczystość objawienia Pańskiego datuje się od końca IV wieku, oddzielone od Bożego Narodzenia. W trzech magach, w trzech mędrcach widzi pierwotny Kościół siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć mu pokłon. Byłby to więc hołd najwyższej podzięki ze strony narodów pogańskich, że uczynił je Zbawiciel swoim nowym ludem, narodem wybranym. Przyszedł wprawdzie Mesjasz narodu żydowskiego, ale chciał mieć koło siebie także przedstawicieli innych narodów. Niełatwo było nawet samym apostołom ogarnąć tę uniwersalną, zbawczą myśl Boga. Rzetelny historyk pierwszych dziejów Kościoła święty Łukasz napisał, że dochodziło nawet do ostrych starć. A jednak pierwotny Kościół umiał się uwolnić z kaftanu nacjonalizmu żydowskiego, kiedy na Soborze Apostolskim zawyrokował przez usta świętego Piotra, że głosić należy Ewangelię wszystkim narodom, bez względu na różnice plemienne czy różnice ras. Dzięki takiemu spojrzeniu Kościół Chrystusa otworzył na oścież drzwi. Dobrej nowinie już w I wieku ogarnęła ona cały świat, ówcześnie znany świat, od Gibraltaru po Indie. Święty Mateusz w dzisiejszym epizodzie swojej Ewangelii nie pisze o królach, ale o magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie. Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, grecki historyk, przez magów rozumie szczep irański. Ksantos, Arystoteles, uczniów Zaratustry. Ewangelista krainę magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Nie podaje również liczby magów. Malowidła w katakumbach rzymskich w II i w III wieku pokazują ich dwóch, czterech, sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet 12. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba 3. Ze względu na opis, że złożyli złoto, kadzidło i mirrę. Tę liczbę na przykład spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice świętego Apolinarego w Rawennie z VI wieku. Dopiero w VIII wieku pojawiają się imiona trzech magów. Są one zupełnie dowolne, niczym niepotwierdzone. Najprawdopodobniej byli oni astrologami, ludźmi bardzo pobożnymi, zamożnymi, może nawet naczelnikami plemion. pochodzili z Persji, a przywiodła ich do Chrystusa cudowna gwiazda. Nie jest wykluczone, że otrzymali także nadprzyrodzone oświecenie. Byli poganami, dlatego Kościół nazywa tę uroczystość objawieniem pańskim. Bowiem Mesjasz objawił się także poganom. Pobożność średniowieczna, która chciała posiadać relikwie poświętych, głosi, że ciała trzech magów miały znajdować się na mieście Sawach. Drodzy Państwo, dzisiaj uroczystość objawienia pańskiego sięgamy także po Ewangelię, która dzisiaj rozbrzmiewa w naszych wspólnotach parafialnych. Tekst natchniony, tekst Bożego objawienia, który ma poprowadzić nas ścieżkami dzisiejszej uroczystości. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 2, werset od 1 do 12. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał proroka: ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Drodzy Państwo, w tym dniu tak świętym wysławiamy trzy cuda. Oto dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka. Dziś podczas godów woda staje się winem. Dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Tymi słowami liturgia godzin wprowadza nas w klimat dzisiejszej uroczystości. Przypomina nam bardzo mocno potrójne objawienie się Chrystusa. Mędrcom, podczas wesela w Kanie oraz podczas chrztu Jezusa w Jordanie. Tym, co połączyło od najdawniejszych czasów te trzy wydarzenia w jedno święto, jest to, że objawiają Jezusa. Jezus stopniowo objawia, kim w rzeczywistości jest, czyli Mesjaszem i Zbawicielem. Święty Jan pisze, objawił swoją chwałę. Trzeba te wszystkie aspekty bardzo mocno odnieść także nie tylko do wydarzeń, które miały miejsce, ale również do dzisiejszej współczesnej historii, mojej historii, życia mojej rodziny, mojego narodu i całego świata. Epifania trwa nieustannie. To objawienie trwa nieustannie. Opiera się ono na niepodlegającym wątpliwości fakcie, że Chrystus nadal jest obecny na świecie. Jego zmartwychwstanie zapoczątkowało nowy sposób bycia z nami i ukazywania się nam, już nie na sposób fizyczny lub cielesny, lecz duchowy. Dlatego Pismo Święte może powiedzieć o Chrystusie, że był wczoraj, ale jest również dzisiaj. Oczywiście chodzi o obecność ukrytą, problematyczną, niedostrzeganą, nie dającą się zapisać przez kronikarzy tego świata. Nie można o nim powiedzieć, oto tu jest Mesjasz albo tam. Także Jezus Chrystus jest w pewnym sensie Bogiem ukrytym, obecnym i zarazem nieobecnym. Jego objawienie jest uzależnione od znaków, które stają się zrozumiałe dopiero w kontakcie z wiarą. Mimo że to one właśnie w sobie tylko wiadomy sposób powinny wzbudzać tę wiarę. Znaki, które są zrozumiałe dla jednych, są niejasne dla innych. Podobnie jak obłok podczas wyjścia z Egiptu, który dla Egipcjan był ciemnością, Izraelitom zaś oświecał noc. Ewangelie przekonują nas o jednym, że Chrystus objawia się każdemu narodowi i wszystkim kategoriom ludzi poprzez odpowiednie dla nich zrozumiałe znaki. Do prostych pasterzy posyła anioła, do mądrych przyzwyczajonych do śledzenia biegu gwiazd posłał gwiazdę. Żydom przywiązanym do znaków daje znak, czyli cud zmienia wodę w wino. Oto my podczas tej uroczystości objawienia Pańskiego zadajemy pytanie, poprzez jakie znaki Chrystus ukazuje się nam, ludziom obecnie żyjącym, tu i teraz, w konkretnych realiach politycznych, historycznych, gospodarczych, ekonomicznych. A przede wszystkim, czy dziś Chrystus naprawdę się jeszcze objawia? Czy raczej mają rację ci, którzy twierdzą, że Bóg umarł, że Bóg milczy? Czy przypadkiem nie wypełniają się w nas te straszliwe słowa Chrystusa: plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany? Czy istnieje jakiś znak dla nas? W sytuacji zagubienia się, takiej jak to prorok Izajasz, którego wysłuchamy dzisiaj w pierwszym czytaniu, wskazuje na znak powrotu Boga do swego ludu, nową Jerozolimę, odbudowaną po wygnaniu, miasto na górze, do którego wszystkie ludy wychodzą jakby z ciemności, przybędą, by spotkać się z Panem. Powstań, świeć, bo przyszło Twoje światło, bo to ciemność okrywa ziemię, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła. Łatwe i szybkie wydaje się przejście od sytuacji Izajasza do naszej. Od zawsze powtarza się, że tym świetlistym miastem, tym znakiem podniesionym wśród narodów jest Kościół, Nowa Jerozolima. Dzisiejsza liturgia przypomni nam ponownie tę myśl, że Kościół jest dla nas największym znakiem obecności i chwały Chrystusa. Jest epifanią, objawieniem wobec świata, wielką gwiazdą, której światło ma prowadzić narody do Chrystusa. Musimy jednak przyznać się do tego, że nie jest to wcale łatwe. Dla wielu bowiem Kościół jest dziś oblubienicą ukrytą, znakiem nie dającym się odczytać, znakiem sprzeciwu. Nie możemy już z taką pewnością wychodzić od niego, do niego musimy raczej dochodzić. Z jednej strony jest on zbyt blisko znaczenia Chrystusa, którego jest przecież ciałem, aby być równocześnie jego znakiem. Z drugiej zaś jest zbyt blisko człowieka, jest zbyt z nim wymieszany, z jego problemami, jego słabościami, aby mógł być znakiem Boga. Dziś są także i inne znaki, które mogą objawić nam Epifanię Chrystusa. Znaki mniej uniwersalne od tego, który określamy słowem Kościół, mimo to należące do tego samego świata idei. Sobór Watykański II zwrócił wielką uwagę na te znaki, które, posługując się ewangelicznym wyrażaniem, nazywa znakami czasu. W Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym czytamy: lud Boży pobudzony wiarą stara się w wydarzeniach, potrzebach i pragnieniach, w których uczestniczy z resztą ludzi naszej doby, rozpoznać, jakie w nich mieszczą się prawdziwe znaki obecności lub zamysłów Bożych. Koniec cytatu. Wśród znaków naszych czasów, w w których Sobór dostrzega działającą obecność Chrystusa, jest pogłębiające się poczucie solidarności między narodami i ich współzależności. Ekumenizm między chrześcijanami, większa rola świeckich, wyzwolenie kobiety, nowe znaczenie wolności religijnej. Są to znaki, które Kościół raczej otrzymuje od świata niż daje je światu, a które ma obowiązek badać i wyjaśniać. Kiedy Jezus mówił o znakach czasów, miał na myśli przede wszystkim znaki czasów mesjańskich, które ukazywał światu. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. Fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Czy również dzisiaj zdarzają się takie czasy i znaki? Oczywiście, że tak. Lecz jakby było w czasach Jezusa, mogą one, choćby były nie wiadomo jak wielkie, pozostać niezauważone przez kogoś, kto nie pozwala się im wciągnąć, kto jest nieuważny lub jest zajęty innymi sprawami. Czasem ze zdziwieniem zauważamy, jak mało miejsca kroniki poświęciły Jezusowi. A jednak czytając Ewangelię ma się wrażenie, że wokół Niego dokonywały się wydarzenia, które powinny świat przewrócić do góry nogami i być na ustach wszystkich. Również i dziś Jezus dokonuje swoich znaków mesjańskich. Lecz dostrzeże je i będzie się z nich weselił jedynie ten, kto jest czujny. I dziś niewidomi odzyskują światło wiary i nadziei w kontakcie ze Słowem Bożym. Chromi duchowo, a czasem i cieleśnie wstają i chodzą, porzucając łoża śmierci, w których żyli. Więźniowie samych siebie, zła lub ludzi, wyzwalają się z kajdan. Krótko mówiąc, dzięki mocy Chrystusa i Jego Ducha nawracają się i żyją. Ileż to razy wobec tych faktów przychodzą na myśl słowa Jezusa szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na jeden z tych znaków, ponieważ sam Jezus uczynił go najważniejszym. Ubogim głosi się Ewangelię. Czy pragnienie, by dobra nowina dotarła do ubogich, nie jest przypadkiem typowe dla naszych czasów? Może jesteśmy dzisiaj w stanie odkryć nowe znaczenie Jezusowego powiedzenia: mnie nie zawsze macie u siebie, lecz ubogich zawsze mieć będziecie. Jakby chciał powiedzieć, kiedy nie będzie mnie z wami fizycznie, będą jeszcze zawsze ubodzy, którzy będą mnie reprezentować. Czyńcie im to, co chcielibyście uczynić dla mnie. Nie bójmy się przyznać, że Chrystus odwoływał się również do ideologii obcych Kościołowi, by obudzić w nim to pragnienie. Także w Starym Testamencie Bóg często wyznaje, że posługiwał się ościennymi narodami, by wzbudzić zazdrość w Izraelu, żeby sprowokować go i przypomnieć mu jego zobowiązania. Podobnie uczynił z nami, chrześcijanami, i zrozumieliśmy, że jest to jeden ze znaków czasów, dzięki którym będziemy mogli poznać moment Jego przyjścia. Docieranie lub powrót Ewangelii do ubogich może czasem wydawać się bardzo powolny i niepewny, nie zawsze odpowiadający potrzebom. Lecz byłoby niesprawiedliwością twierdzenie, że w całym Kościele nie ma zainteresowania, troski oraz, co jest znakiem pozytywnym, wyrzutów sumienia w stosunku do ubogich, czy to pojedynczych osób, czy względem całych narodów. Jest to nowa świadomość, która świadczy o potędze Chrystusowego Słowa. Jest to znak, który niezmiennie wykracza poza czas, stale wszystko niszczący. Nie jest on jednak w stanie zniszczyć obecności Chrystusa, połknąć jej i strawić. Żadna kultura lub cywilizacja, nawet materialistyczna i drobnomieszczańska, nie były i nigdy nie będzie w stanie jej zniweczyć. Dla naszych czasów jest to znak sprzeciwu, niezmywalny znak obecności Boga na świecie. trzeba odkryć obecne wokół nas znaki Epifanii, objawienia się Chrystusa, Jego obecności. Na pewno są i inne znaki oprócz tych, które wymieniliśmy. Czytamy w Ewangelii, że Jezus w pewnym momencie począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido. Kto wie, czy i my nie jesteśmy jednym z tych miast, gdzie Jezus uczynił wiele znaków? Każdy z nas jest wezwany do pilnego odkrywania i właściwego oceniania tych znaków, by mógł się nawrócić. Każdy z nas ma stać się znakiem obecności Chrystusa w Kościele. Dzisiaj, drodzy Państwo, w uroczystość objawienia Pańskiego chciałoby się zaprosić każdą i każdego z nas do tego, aby znalazł choćby najmniejszą chwilę czasu, w której trzeba podjąć refleksję dotyczącą mojego życia, historii mojego życia i znaków obecności Chrystusa, tych, które może ze względu na bardzo szybkie tempo życia, różnego rodzaju obowiązki, zostały przyćmione, zarzucone, a może nawet niezauważalne. On jest tym, który chce wkroczyć w historię naszego życia. On jest tym, który kroczy w naszej codzienności. On jest tym, który chce pomóc zrozumieć nam nasze życie, przetłumaczyć je z nierozumiałego języka ludzkiej kalkulacji na język Bożej logiki miłości. To się dokonuje. Dajmy się porwać atmosferze dzisiejszej uroczystości. Może już nie za gwiazdą, może już nie z pastuszkami, może już nie z mędrcami, ale poderwijmy się, zostawmy na chwilę to, co jest naszym życiem, naszą codziennością, atmosferą naszego życia i pójdźmy w stronę Betlejem. Myślę o naszych świątyniach, myślę o Eucharystii, gdzie podczas tego nadzwyczajnego spotkania przychodzi Bóg, który chce w Komunii Świętej zamieszkać w naszych sercach. Niech ten obecny cud Eucharystii będzie dla nas wciąż nowo objawiającą się obecnością Chrystusa. Tą obecnością, która chce dotknąć mojego życia, chce uzdrowić to, co chore, to, co słabe, umocnić, to, co nadwątlone, poddźwignąć, to, co jest ciemnością, chce z tej ciemności wyprowadzić prawdziwą światłość, ale stanie się tak tylko wtedy, kiedy my damy się porwać tej miłości, kiedy my z naszej strony otworzymy drzwi swojego serca i powiemy: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.